Jakiś czas temu zostałem poproszony o to, czy mógłbym przygotować jakieś kazanie, o to, jakby kto jest prawdziwym chrześcijaninem, jak rozróżniać. Więc postanowiłem, że przygotuję coś takiego, szczególnie, że uważam, że jest to bardzo ważne pytanie, które powinniśmy stawiać odważnie. Więc kto jest prawdziwym chrześcijaninem? No po co wydawać dużo pieniędzy, żeby kupić oryginalny i dobrej jakości produkt, skoro można dużo taniej za ułamek ceny kupić podróbkę albo, jak to młodzież ładnie mówi, replikę. Tak? Przecież ta replika będzie wyglądać tak jak oryginał. Oczywiście, to nie będzie ta sama jakość, nie będzie to samo wykonanie, nie będą użyte te same materiały, ale z zewnątrz będzie przypominać oryginał. A przecież o to chodzi, aby z zewnątrz dobrze wyglądało, prawda? No nie. Podobnie jest, można powiedzieć, z chrześcijaństwem. Mamy oryginał, który kosztuje. Mamy też podróbki, które są tanie. Z zewnątrz przypominają oryginał, ale nie mają tej jakości, nie mają tych materiałów czy tego wykończenia. Podróbkami, no replikami możemy oszukać ludzi, ale nie Boga. Bóg się nie da na to nabrać, ponieważ Bóg ma zbyt wprawne oko, żeby nie móc rozróżnić pomiędzy oryginałem a podróbką. A poza tym, no, skoro chrześcijanin jest człowiekiem stworzonym przez Boga, stworzonym na nowo, to jest tam Boża ręka, więc Bóg potrafi odróżnić swoje dzieło od jakiejś podróbki. Więc Bóg nie jest zainteresowany wyłącznie wyglądem zewnętrznym, żeby z zewnątrz wyglądało, przypominało chrześcijaństwo, tak? Boga interesuje konkretna jakość wewnątrz i na zewnątrz. A taka jakość zawsze ma wysoką cenę. To pokazuje nam, co jest istotą prawdziwego chrześcijaństwa. Prawdziwe chrześcijaństwo skupione jest na tym, aby podobać się Bogu. Tanie chrześcijaństwo z kolei jest skupione na tym, aby podobać się ludziom, w jakiś sposób przypodobać ludziom. Więc mówimy o prawdziwym lub tanim chrześcijaństwie, ale nie ma dwóch rodzajów chrześcijaństwa danych nam do wyboru w zależności od tego, co nam pasuje. Jest tylko jedno chrześcijaństwo, tak jak jest tylko jeden Chrystus i jedna nauka Chrystusa. Prawdziwe chrześcijaństwo dąży do uwielbienia Boga, natomiast tanie chrześcijaństwo nie jest chrześcijaństwem w ogóle. To jest wyłącznie podróbka, którą ludziom serwuje, no w pewnym uproszczeniu mówiąc, szatan, żeby ich zwieść, żeby dać im pozory, że oddają Bogu cześć, gdy tak naprawdę czczą innego Boga, inne bóstwo, szatana czy jakieś inne bożki. Dlatego trzeba zadawać pytanie, no kto jest prawdziwym chrześcijaninem? Jest to pytanie, które ma dziś ogromne znaczenie w chrześcijaństwie, ponieważ jest nacisk zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz, żeby tego pytania nie zadawać, żeby przyjmować wszystkich jak leci. Realnie, żeby szeroko otwierać drzwi Kościoła i wpuszczać każdego, kto chce tam wejść. Ale trzeba powiedzieć też, że to jest to pytanie, które chrześcijanie muszą zadawać od początku chrześcijaństwa, czy też zadawali. W związku z tym my nie możemy uciekać od tego pytania. Musimy się z nim zmierzyć i musimy się z nim mierzyć, ponieważ cały czas jakieś kulturowe wyzwania się pojawiają i człowiek musi reagować, czy chrześcijaństwo musi reagować, więc musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie i potrzebujemy jej przede wszystkim dla samych siebie, ale żeby weryfikować siebie. Ale też potrzebujemy tej odpowiedzi dla innych, którzy tkwią w czymś, co wyłącznie jest podróbką chrześcijaństwa. Więc potrzebujemy zadawać to pytanie, bo ono jest bardzo ważne i szukać na nie odpowiedzi. Więc pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, no to dlaczego powinniśmy rozróżniać pomiędzy prawdziwym a fałszywym chrześcijaninem? Dlaczego? Więc to pytanie można sformułować trochę w inny sposób. No, dlaczego powinniśmy rozróżniać pomiędzy prawdziwym chrześcijaninem a kimś, kto tylko podaje się za chrześcijanina, choć w rzeczywistości nim nie jest? I najprostsza odpowiedź jest taka, że zachęca albo wręcz wzywa nas do tego sam Pan Jezus Chrystus. I przykład takiego wezwania znajdujemy na przykład w Kazaniu na Górze. Tego typu wezwań jest dużo więcej, ale w Kazaniu na Górze w 7 rozdziale Pan Jezus mówi: no wystrzegajcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. I też kontynuuje dalej od 21 wersetu, jest kontynuacja tej myśli. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów? Wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy się dopuszczacie bezprawia. Więc Pan Jezus ostrzega przed ludźmi, którzy będą udawać, że są chrześcijanami, może nawet będą przekonani, że są chrześcijanami, ale rzeczywistość będzie zupełnie inna. Będą mówić do Chrystusa: Panie, Panie, i powołując się na Chrystusa mogą nawet dokonywać różnych cudów, ale Chrystus nie przyzna się do nich, ponieważ ich nie zna. A nie zna ich, ponieważ nie czynią woli Ojca. A wolą Ojca jest, aby ludzie zaufali Chrystusowi i szli za Nim, naśladowali Chrystusa. Więc ci ludzie będą powoływać się na Jezusa, ale nie będą Go naśladować. Będą robić różne rzeczy w Jego imieniu, ale nie będą Go naśladować. I mogą to być ludzie, którzy będą właśnie takimi fałszywymi prorokami, ale to mogą być też tak zwykłe owce czy zwykli ludzie, którzy będą określać się jako chrześcijanie, a w rzeczywistości nimi nie będą. No a jak rozróżnić to, kto jest kto? No trzeba umieć rozróżnić, kto jest prawdziwym prorokiem, a kto fałszywym. Kto jest prawdziwym bratem lub siostrą, a kto jest fałszywym bratem lub siostrą. Więc w tym pomaga nam Chrystus. Więc apostoł Paweł też ostrzega, na przykład w liście do Galacjan, ostrzega swoich adresatów. Dlaczego? No bo oni przyjęli fałszywych braci i przez to odeszli od prawdziwej Ewangelii, od Ewangelii, którą głosił im apostoł Paweł. I Paweł pokazuje Galacjanom swoje osobiste doświadczenie w tej sprawie. W liście do Galacjan w 2 rozdziale czytamy: lecz nawet Tytusa, mojego współtowarzysza, który jest Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, pomimo potajemnie wprowadzonych fałszywych braci, którzy wkradli się, by szpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, żeby nas zniewolić. Lecz ani przez chwilę nie daliśmy się im podporządkować, aby pozostała u was prawda Ewangelii. Więc to doświadczenie apostoła Pawła. I też apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich jest historia z nim związana, gdzie spotyka się ze starszymi zboru w Efezie, ponieważ jest przekonany, że czas jego dni na tej ziemi już dobiegł, że zostanie stracony. W związku z tym chce się pożegnać i tym starszym ze zboru w Efezie przekazać pewne końcowe wskazania. Więc od 28 wersetu Dziejów Apostolskich 20 czytamy: uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście paszli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie oszczędzą trzody. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy będą głosić przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie. Apostoł Paweł bardzo jasno komunikuje, że gdy jego już nie będzie, to pojawią się pewni ludzie, którzy będą jak wilki, chcieli pochłonąć owce, zjeść owce, te, które należą do Boga. I te wilki nie przyjdą wyłącznie z zewnątrz. One też wyjdą z wewnątrz, z tych, którzy są już w zborze, czy w zborach. Spośród nich samych powstaną ludzie, którzy będą głosić inną Ewangelię. A będą ją głosić, aby pociągnąć za sobą uczniów. A to znaczy, że ci uczniowie, którzy głoszą inną Ewangelię, nie będą podążać za Jezusem, tak, ale będą tymi fałszywymi nauczycielami, prorokami. I jeszcze dwa fragmenty, tym razem z Księgi Objawienia. Są to fragmenty listów, jakie Pan Jezus skierował do zboru w Pergamonie i w Tiatyrze. Chociaż Objawienie jest księgą symboliczną, to akurat ta część, ten fragment Objawienia ma mniej tej symboliki. Te zbory faktycznie funkcjonowały w tamtym czasie, w tamtym regionie i Pan Jezus poprzez Jana, poprzez Objawienie Jana kieruje do tych zborów ostrzeżenia. I na przykład do zboru w Pergamonie Pan Jezus napisał: ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak zwieść synów Izraela, by zjedli pokarmy ofiarowane bożkom i uprawiali nierząd. Masz także takich, którzy podobnie trzymają się nauki Nikolaitów. Opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. I zbór w Tiatyrze. Ale mam przeciwko tobie to, że tolerujesz kobietę Jezabel, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, by oprawiali nierząd i spożywali pokarmy ofiarowane bożkom. Dałem jej czas, aby się nawróciła, ale nie chce się nawrócić od swojego nierządu. Więc tutaj mamy dwa zbory, które mają pośród siebie takich, którzy nie są uczniami Chrystusa, którzy głoszą inne nauki niż te, które głosił Jezus Chrystus i oni zatruwają te zbory generalnie. Trochę zakwasu zakwasza całe ciasto, tak to funkcjonuje. Dlatego Chrystus wzywa te zbory do opamiętania i do odpowiedniego działania. Więc te fragmenty, myślę, pokazują nam wyraźnie, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa ma wrogów. Zagrożenie nie tylko pochodzi z zewnątrz, ale też z wewnątrz Kościoła. Dlatego trzeba czuwać nad tym, aby takie osoby, które zaczynają przedstawiać jakąś inną naukę czy głosić inną Ewangelię, żeby nie miały swobody działania w zborze. A takie osoby bardzo często pojawiają się właśnie pod płaszczykiem chrześcijaństwa i wiary w Chrystusa. Przychodzą w owczych skórach, udają, że są owcami, a faktycznie są wilkami przebranymi za owce i chcą po prostu te owce zabić, w cudzysłowie. Więc stawką jest Ewangelia. Wrogowie krzyża przychodzą do zborów, aby w jakiś sposób wypaczyć Ewangelię, a przez to odłączyć wierzących od Chrystusa. Dlatego jest obowiązkiem chrześcijan naszym, żeby weryfikować i wpuszczać do ciała Chrystusa tylko tych, którzy są prawdziwymi chrześcijanami. Na pewno jest to obowiązek tych, którzy zborom przewodzą, aby pilnować, aby zbór miał takie sito, przez które będzie weryfikował, oddzielał prawdziwych chrześcijan od fałszywych. A to oznacza, że trzeba umieć odróżniać, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, a kto nie. I trzeba to stosować. Ale jak to zrobić? Jak rozróżnić, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie? Trzeba zadać kolejne pytanie. Kim jest chrześcijanin? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, żeby je postawić. Kim jest chrześcijanin? I odpowiedź na to pytanie pomoże nam znaleźć odpowiednie kryteria, w oparciu o które powinniśmy rozróżniać, kto jest kim. I pierwotnym określeniem, jeżeli spojrzymy do Biblii, to pierwotnym określeniem używanym w odniesieniu do chrześcijan jest określenie uczniowie Chrystusa. W Ewangeliach tak są nazywani naśladowcy Chrystusa, ci, którzy za Nim idą, którzy słuchają Jego nauk, którzy po prostu podążają za Nim. Więc Chrystus przyszedł, aby czynić innych swoimi uczniami. To jest Jego zamysł. Dlatego Chrystus wzywając ludzi, wzywa do tego, żeby stali się Jego uczniami, żeby byli Jego uczniami. I widzimy to w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, tak zwane wielkie posłannictwo. Pan Jezus mówi do apostołów, idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je przez zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Natomiast pierwsza wzmianka o użyciu określenia chrześcijanie pojawia się dopiero w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 26 wersecie. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. A już lata po zmartwychwstaniu Chrystusa, dopiero wtedy pojawia się to nowe określenie chrześcijanie, ale jest to określenie dane uczniom Chrystusa. Więc kiedy myślimy o chrześcijanach, to powinniśmy o nich myśleć w kategoriach uczniów Chrystusa, w kategoriach relacji uczniowskiej z Chrystusem. Uczeń to ten, który uczy się naśladowania swojego mistrza, swojego nauczyciela. Nie wiem, czy są tu fani Gwiezdnych Wojen albo filmów kung fu, czy karate, czy tego typu, ponieważ te filmy bardzo dobrze pokazują ideę uczniostwa. Mamy mistrza, który prowadzi swoją szkołę i który uczy swoich uczniów właśnie tych sztuk walki. Więc żeby na przykład, wracając do Gwiezdnych Wojen, żeby móc zostać mistrzem Jedi, najpierw trzeba było zostać uczniem jakiegoś konkretnego mistrza i ten mistrz przekazywał swojemu uczniowi nie tylko wiedzę, ale wartości, postawy, styl życia generalnie. Uczeń towarzyszył temu mistrzowi, chodził z nim, słuchał go, obserwował go i w ten sposób uczył się go naśladować. I ten proces był bardzo mocno oparty o relację mistrz-uczeń. I to samo widzimy, jeśli chodzi o Jezusa i Jego uczniów. Uczniowie podążali za Jezusem, widzieli, co Jezus czynił, słuchali tego wszystkiego, czego Jezus nauczał, czy to publicznie, czy też prywatnie, ale też przebywali z Jezusem. Mieli go okazję obserwować, kiedy go nikt nie widział. Więc ideą przewodnią w byciu uczniem było stać się jak mistrz. Tak, uczeń uczy się po to, żeby być jak jego mistrz. Jezus mówi o tym w Mateusza w 10 rozdziale. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Oczywiście nie mówimy tutaj o boskości Chrystusa, o byciu takim jak Chrystus, bo boskości nie będziemy mieć. Chrystus jest Bogiem, ale to nie znaczy, że naśladowca Jego będzie, czy stanie się Bogiem. Nie o to chodzi. Zatem bycie uczniem Jezusa Chrystusa jest oparte na takiej osobistej relacji, osobistej więzi z Nim. Będąc blisko Jezusa, i to jest właśnie idea, żeby być blisko Jezusa, uczyć się od Niego i naśladować Go. I to jest istota bycia chrześcijaninem. Więc jeśli w kontekście bycia uczniem Jezusa zadajemy pytanie, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, to gdzie powinniśmy szukać na nie odpowiedzi? Są dwie dobre odpowiedzi, słuchajcie. Pierwsza odpowiedź jest taka, że powinniśmy patrzeć na mistrza, na nauczyciela, czyli na Jezusa Chrystusa, jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, czyli prawdziwym uczniem Chrystusa, to musimy spojrzeć na Jezusa i porównać tego ucznia z Jezusem. Punktem odniesienia jest mistrz, jest nauczyciel, czyli sam Jezus Chrystus. On jest normą. Uczeń musi być podobny do swojego mistrza, a jeśli uczeń nie jest podobny do mistrza, znaczy, że nie jest jego uczniem. Jest uczniem kogoś innego, kogo przypomina, kogo naśladuje i jest to fałszywy uczeń. Więc pierwsza odpowiedź, musimy patrzeć na Chrystusa. A druga odpowiedź jest taka, że powinniśmy patrzeć na tych uczniów Chrystusa, którzy oficjalnie zostali przez Niego autoryzowani do bycia Jego reprezentantami, przedstawicielami, uczniami, którzy mają za zadanie czynić uczniami innych. I to są ci, których Chrystus osobiście wybrał i których nazwał apostołami. I tutaj trzeba dodać, że chodzi wyłącznie, tak? Wyłącznie o apostołów, którzy pojawiają się na kartach Nowego Testamentu. Absolutnie nie chodzi tu o ludzi, którzy dziś określają się jako apostołowie, takich jest bardzo wielu, ale w każdym razie Pan Jezus Chrystus ustanowił swoich apostołów bezpośrednio i posłał ich, aby czynili innych Jego uczniami. Dlatego też mówimy o nauce apostolskiej jako nauce autorytatywnej w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. Więc Pan Jezus, patrzymy na Jezusa i patrzymy na Jego apostołów. I na przykład apostoł Paweł wzywa do naśladowania siebie. Mógł to zrobić, ponieważ był apostołem Pana Jezusa Chrystusa, był tym, którego Chrystus w bezpośredni sposób powołał do tego, żeby był apostołem. I w pierwszym liście do Koryntian 11 rozdziale czytamy: stańcie się moimi naśladowcami, mówi apostoł Paweł, jak i ja stałem się naśladowcą Chrystusa. Więc naśladując apostołów, naśladujemy Chrystusa. Dlatego punktem odniesienia do określenia, kto jest prawdziwym chrześcijaninem czy też uczniem Chrystusa, mogą być też apostołowie Chrystusa. Więc jeśli chcemy zweryfikować, czy ktoś jest prawdziwym uczniem Chrystusa, to powinniśmy taką osobę porównać z Chrystusem, który jest mistrzem, nauczycielem, lub z apostołami, którzy byli autoryzowanymi, można powiedzieć, przedstawicielami i naśladowcami Pana Jezusa Chrystusa. Ale co to oznacza w praktyce? A to w praktyce oznacza, że musimy sięgnąć do Biblii, do Pisma Świętego, a w szczególności do Nowego Testamentu, ponieważ Nowy Testament przedstawia nam Chrystusa, Jego służbę, Jego dzieło, Jego nauczanie, Jego sposób życia. Widzimy nie tylko co jest na zewnątrz, czyli działanie Jezusa, widzimy też Jego serce, Jego wnętrze, Jego pragnienia, Jego oddanie Ojcu, Jego wiarę. Podobnie sprawa ma się z apostołami. Tyle, że jeśli chodzi o apostołów, to też widzimy ich słabości, ich grzechy. W każdym razie punktem odniesienia jest Chrystus oraz apostołowie, jacy są przedstawieni w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie. I to z kolei prowadzi nas do tego, żeby móc określić, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, potrzebujemy Biblii. Potrzebujemy Bożego Słowa i w oparciu o nie, o Słowo Boże, możemy rozsądzać, też oceniać. A ktoś zapyta, a co z dzisiejszymi przywódcami kościelnymi? Co z naszym pastorem? Czy nie powinniśmy go naśladować, skoro jest pastorem, pasterzem? W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale mamy skierowane wezwanie do tego, do naśladowania przełożonych. I autor tego listu napisał: pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam słowo Boga, rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Co ten fragment mówi? Mówi to, że Chrystus się nie zmienia. Chrystus jest taki sam. Wczoraj, dziś, jutro On jest taki sam, nie zmienia się. I ten fragment nie wzywa do, w cudzysłowie, ślepego naśladowania kogoś tylko dlatego, że jest przełożonym w zborze. Raczej autor wzywa do świadomego naśladowania wiary swoich przełożonych, którzy głosili im Słowo Boże. Więc żeby kogoś świadomie naśladować, należy rozważać jego wiarę, jego uczniostwo. A punktem odniesienia do tego działania jest kto? Sam Pan Jezus Chrystus. Więc najpierw patrzymy na Chrystusa, a dopiero potem na pastora. Jeśli pastor jest naśladowcą Chrystusa, to naśladujemy pastora w tym wszystkim, w czym Chrystusa naśladuje. Tak? Świadome naśladowanie i porównywanie z Chrystusem. W każdym razie myślę, że wyraźnie widać, że punktem odniesienia w tej kwestii może być wyłącznie Chrystus oraz apostołowie. Porównanie z nimi pozwala nam ocenić, z kim mamy do czynienia, z prawdziwym lub fałszywym chrześcijaninem, co z kolei przekłada się na to, że potrzebujemy patrzeć na naukę Pisma Świętego i w oparciu o nie, o Pismo Święte, przyjąć kryteria bycia uczniem Chrystusa. Słuchajcie, nie musimy niczego wymyślać, nie musimy niczego tworzyć, nie musimy wymyślać koła na nowo. O tym wszystkim Pismo poucza. Dlatego powiedziałem, że potrzebujemy przyjąć kryteria, jakie są przedstawione czy w Słowie Bożym. Więc od razu uprzedzę, dziś bardzo ogólnie. Pewien zarys, pewne ramy zarysowuję, a w szczególe mam nadzieję, że za tydzień nam się uda poruszyć. Ale co jest konieczne do bycia uczniem Chrystusa? No sam Pan Jezus nam o tym mówi. Tak, to jest najważniejsza myśl, że sam Pan Jezus nam o tym mówi. I chciałem, żebyśmy przeczytali trzy fragmenty Pisma Świętego, które mówią o tym samym, ale mówią, każdy z nich mówi trochę inaczej. Więc wróćmy do Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, Wielkie Posłannictwo. Tak, idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Tekst numer jeden. Tekst numer dwa. Ewangelia Marka, 16 rozdział. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. I trzeci fragment z Ewangelii Łukasza, 24 rozdziału. Potem zwrócił się do nich. To właśnie wam mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach, czyli mamy Stary Testament. I wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli Pisma. I powiedział im, zostało przecież napisane, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie z martwych. W jego imię będzie głoszone wszystkim narodom wezwanie do opamiętania dla odpuszczenia grzechów, zaczynając od Jeruzalem. Więc myślę, że, nie wiem, mam nadzieję, że widzicie podobieństwo. W zasadzie jest mowa o tym samym, ale każdy fragment mówi to, podkreśla inne rzeczy, inne aspekty. Dlatego pozwoliłem sobie zrobić taką syntezę tych trzech fragmentów i tego, o czym mówi Pan Jezus i można to przedstawić w następujący sposób. Pan Jezus mówi, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Głoście im Ewangelię. A gdy będziecie głosić Ewangelię, mówcie o tym, że jestem Chrystusem, Panem, Panem nieba i ziemi, człowiekiem i Bogiem. Oraz o tym, co uczyniłem dla zbawienia grzeszników. W szczególności mówcie o mojej śmierci i zmartwychwstaniu. Wzywajcie ludzi do opamiętania się z grzechu i do uwierzenia we mnie. Tylko w ten sposób grzesznicy mogą pojednać się z Ojcem. Uczcie ich, że wiara we mnie polega na przyjęciu chrztu oraz życiu zgodnym z moją nauką. I tych, którzy się opamiętają i uwierzą we mnie, przepraszam, ochrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a potem przyłączcie ich do zboru i uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. Ktoś powie, zaraz, zaraz. W tych fragmentach nie ma żadnej mowy o przyłączeniu do zboru. Więc dlaczego o tym mówisz? Czy chcesz świadomie wprowadzić nas w błąd? Dlaczego wypaczasz słowa Jezusa? To prawda, te fragmenty nie mówią nic w bezpośredni sposób o przyłączeniu do zboru, ale ta idea jest tam jak najbardziej obecna. Przestrzeganie wszystkiego, co Jezus nakazał, wymaga przyłączenia do zboru. Chociażby Wieczerza Pańska, obchodzić z innymi uczniami. Tak? Więc no, nie można tego robić, nie będąc częścią ciała, gdzie wszyscy są uczniami Chrystusa. Poza tym, jeśli spojrzymy, jak uczniowie, czyli apostołowie, realizowali to wszystko, co Jezus im nakazał, to zobaczymy, że przyłączenie do zboru jest po prostu koniecznością. I przeczytajmy fragment Dziejów Apostolskich, drugi rozdział, który pokazuje no, pierwszą ewangelizację chrześcijan po tym, jak już Jezus wstąpił do nieba. Piotr głosi Ewangelię Żydom, którzy zjechali się z różnych stron świata na święto do Jerozolimy. Więc przeczytam końcówkę jego kazania i dalsze wersety pokazujące, co się wydarzyło potem, po tym, jak Piotr powiedział kazanie. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy uczynić, bracia? Piotr odpowiedział, nawróćcie się. Albo to mój dodatek, opamiętajcie się, bo to jest to słowo. I niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest obietnica i dla waszych dzieci oraz dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, i tutaj czytaj, uwierzyli, zostali ochrzczeni. Przyłączono tego dnia około 3000 ludzi. Przyłączono do czego? Jeżeli nie było kościoła, to do czego przyłączyli? Tak? Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach. Więc ten fragment pokazuje nam to wszystko, co według mnie znajduje się w tej syntezie, którą pokazałem. Jest tam to, kim jest Jezus, że jest Bogiem Chrystusem, jest tam Panem Chrystusem, jest tam mowa o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. O zmartwychwstaniu jest mowa we wcześniejszym fragmencie, w tym akurat się nie pojawiło, ale jest tam w kazaniu dosyć dużo powiedziane o zmartwychwstaniu Jezusa. Jest tam mowa o nawróceniu się, czyli o opamiętaniu się, o przyjęciu nauki, czyli uwierzeniu Ewangelii. Jest mowa o ochrzczeniu tych, którzy uwierzyli. Jest tam mowa o przyłączeniu do uczniów tych, którzy zostali ochrzczeni. Jest tam mowa o byciu częścią zboru. Dlatego nie wprowadzam nikogo w błąd, ani nie jest to wypaczeniem słów Pana Jezusa Chrystusa. Kościół, którego Chrystus jest głową i Chrystus, no są ze sobą nierozłącznie związani. Nie da się ich rozdzielić. Uczeń Chrystusa w naturalny sposób staje się, powinien stać się częścią Kościoła poprzez stanie się częścią lokalnego Kościoła, czyli zboru. Więc to myślę, że nam pokazuje, co jest konieczne do stania się uczniem Chrystusa, tak? Bo nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa, człowiek staje się uczniem Chrystusa, więc jest to taki ogólny opis, który potrzebujemy rozpakować i dobrać się do tego, co jest w środku, do tych wszystkich szczegółów, do konkretów, ale na dziś to musi nam wystarczyć. Jak powiedziałem, za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, będziemy kontynuować już bardziej szczegółowo, żeby zobaczyć, co jest, co się zawiera w tym pakiecie. Więc czym jesteś zainteresowany, czy zainteresowana? Prawdziwym chrześcijaństwem, czy może jego tanią jakąś podróbką? Co ciebie interesuje? Czego pragniesz? Jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie, no kto jest uczniem Chrystusa, to generalnie czego szukamy? No możemy powiedzieć już dziś, że szukamy podobieństwa ucznia do jego mistrza. Szukamy podobieństwa do Jezusa i jego apostołów. Ale o jakie podobieństwo chodzi? No dziś wystarczy, że powiemy, że chodzi o podobieństwo wewnątrz i zewnątrz. Bo to musi zawsze iść w parze. Tak? Wewnętrzne podobieństwo, jak i zewnętrzne. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, pokazuje nam na razie może ogólnie, ale że są określone rzeczy, które definiują ucznia Chrystusa i tych rzeczy powinniśmy wypatrywać, czy też oczekiwać od osoby, która określa się mianem chrześcijanina. Jest taki dokument chrześcijański pochodzący z II wieku, bardzo ciekawy, który nazywa się Didache. I tam w tym dokumencie są ciekawe wskazówki, jak rozróżniać pomiędzy prawdziwym prorokiem a fałszywym prorokiem, pomiędzy prawdziwym chrześcijaninem a fałszywym chrześcijaninem. Więc to już jest drugi wiek, słuchajcie. I oni wiedzieli, że potrzebują rozróżniać. Więc ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli ktoś określał się mianem chrześcijanina, to się zobowiązywał przed innymi do czegoś. To znaczy, że można było go w jakiś sposób zweryfikować. Jeżeli chrześcijanin na przykład pojawiał się we wspólnocie, a na przykład nie chciał pracować, to szybko wylatywał, brzydko mówiąc, z tej wspólnoty. Tak? Bo różnie, jeżeli nie chciał pracować na swoje utrzymanie, tylko polegał na tym, że inni musieli go utrzymać, to było dopuszczalne przez krótki moment. Tak? Każdy miał taki, jak to powiedzieć, otwarty bilet czy otwartą kartę, że mógł jakby był przyjęty, ale patrzono, jak on funkcjonuje, czy on jest prawdziwym chrześcijaninem. Jeżeli trwał, jakby kontynuował to, żeby inni na niego cały czas łożyli i nie podejmował starań, żeby zająć się jakąś pracą i siebie utrzymać i swoją rodzinę, to bardzo szybko taka osoba była określana. Tak by powiedział, słuchaj, nie jesteś jednym z nas. Tak. I to kończyło sprawę. Więc widzimy, że chrześcijanie musieli, czy też robili takie rzeczy. Więc patrzymy na Chrystusa, na apostołów, patrzymy na to, co Chrystus nauczał i jakby próbujemy zobaczyć podobieństwo wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Więc nie jest tak, że w tej kwestii chodzimy w ciemności albo jak we mgle. To oczywiście nam się może wydawać, że to jest trudne, ale de facto, jeżeli przyjrzymy się tym różnym cechom, o których Pan Jezus mówi, to się okazuje, że to nie jest wcale takie trudne. Chrystus dał nam swój przykład, apostołowie dali nam swój przykład, więc mamy konkretne punkty odniesienia, ale też Chrystus pokazał nam poprzez swoje nauczanie, co znaczy być Jego uczniem, więc Chrystus wyposażył swój Kościół we wszelkie potrzebne narzędzia, żeby Kościół mógł weryfikować, kto jest uczniem Chrystusa, a kto nie. I jeśli Kościół jest wierny Chrystusowi i Ewangelii, to będzie to robił we właściwy sposób, z właściwą postawą miłości, szacunku i pokory. Amen.